Objawienie świętego Jana, rozdział 14, wersety 6 do 13. I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem: bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego. I oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. A drugi anioł szedł za nim i mówi: upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. I usłyszałem głos z nieba mówiący: napisz, błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich, uczynki ich bowiem idą za nimi. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za wielkie Twoje zmiany w historii, za Twoje sądy, Twoje osądy, Panie, za to, jak prowadzisz swój Kościół. Dziękujemy Ci dzisiaj w szczególny sposób za reformację, za ojców tej reformacji, za ich wiarę i oddanie Tobie, za ich pobożność, za to, Panie, że zwiastowali bojaźń Bożą, za to, że zwiastowali Twoją chwałę, za to, że zwiastowali, że Ty jesteś Bogiem, który rządzi nad narodami. Prosimy Cię, abyśmy i my w takiej wierze pielgrzymowali, abyśmy my, Panie, idąc przez życie, wiedzieli, że wiara nie jest wiarą naszą, prywatną, ale jest, Panie, wiarą, jest wiarą publiczną, jest wiarą obiektywną, opartą na Tobie, Panie, która zmienia oblicze narodów. Daj nam, Panie, łaskę wiary, daj nam łaskę mocnego polegania na Twoim Słowie. Amen. Dzisiaj święto reformacji i też kazanie będzie się odnosiło w kilku aspektach do postulatów reformacji, ale też w odniesieniu do właśnie tego fragmentu, który przed chwilą usłyszeliście. Objawienie Jana, 14 rozdział, wersety 6-13 i tytuł tego kazania to jest Publiczna Ewangelia. Publiczna Ewangelia. W tym urywku, który usłyszeliście, czytamy o trzech aniołach i to jest w ogóle cała seria oczywiście aniołów, którzy się pojawiają w Księdze Objawienia. To są ci posłańcy, którzy przynoszą Boże wyroki na ziemię. To oni w zasadzie ogłaszają wielkie zmiany, zmiany historyczne. Tutaj w tym krótkim urywku mamy aż trzech aniołów i każdy z nich przekazuje kolejno Boże wyroki. Pierwszy wzywa wszystkich ludzi, słuchajcie, bez wyjątku, bez względu na rasę, pochodzenie, płeć, wszystkich ludzi na całym świecie wzywa do uwielbienia Stwórcy, ponieważ Bóg jest właśnie Stwórcą, On jest Panem całej ziemi. Drugi anioł zaraz podąża za tym pierwszym i ogłasza upadek wielkiej cytadeli, można powiedzieć, wielkiej warowni, jaką jest właśnie stolica poganizmu, tak? Tak się mówi? Poganizm? Pogaństwo. Stolica filozofii pogańskiej, Babilon. Trzeci anioł zaraz idzie za tym i wskazuje na męki, które oczekują tych, którzy oddadzą pokłon zwierzęciu i jego posągowi, którzy oddają cześć bestii. Urywek kończy się wezwaniem do wytrwania w obliczu Bożego Sądu, który musi nadejść. Słuchajcie, historia nie lubi, kiedy zło się panoszy, to znowu to nie są jakieś bezosobowe siły i bezosobowe prawa, ale ogólnie rzecz biorąc, ponieważ to jest Boży świat, to ten Boży świat na dłuższą metę, bo mówimy tutaj o też wytrwałości, o tym, w jaki sposób Bóg działa, a czasami Bóg zwleka, no ten świat po prostu nie lubi zła, które się panoszy. Nie lubi właśnie filozofii pogańskich, więc prędzej czy później, i to jest nasza też nadzieja, możemy liczyć na to, że Boży sąd spadnie na wszystkich złych. Dzisiaj mamy różne przejawy zła na świecie, ale słuchajcie, to prędzej czy później musi się skończyć w obliczu Bożych rządów. Bardzo ważny w tym fragmencie jest właśnie ten wątek Babilonu. Babilonu, który musi upaść. Z jednej strony, jak wiemy, historycznie Babilon odnosi się do miasta, które sprzeciwiło się Bogu. Miasto, które raz było Boże, a potem od Boga się odwróciło. Tak jak Babilon kiedyś był w przymierzu z Bożym ludem, tak czytamy. Zobaczcie, kiedy Piotr pisze swój pierwszy list, pisze go najprawdopodobniej z Jerozolimy, i właśnie kończąc ten list mówi: pozdrawia was zbór w Babilonie, wespół z wami wybrany i Marek, syn mój, pozdrówcie się nawzajem pocałunkiem miłości. Także wiele wskazuje na to, że po prostu Babilon w pierwszym wieku, Babilon, który Jerozolima, która prześladowała chrześcijan, która prześladowała wyznawców Chrystusa, stała się właśnie, można powiedzieć, metaforycznie, symbolicznie stała się Babilonem. I Babilon, można powiedzieć, historycznie, gdybyśmy mieli historycznie wyjaśnić Księgę Objawienia, to właśnie Babilonem by była Jerozolima, na co też wskazuje kilka różnych wypowiedzi w 17 i 18 rozdziale Objawienia. Natomiast mi się wydaje, że znowu, jak to często w Biblii bywa, pewne symbole mają swoje szersze zastosowanie i znaczenie. I tak naprawdę wydaje mi się, że Babilon od początku, kiedy słyszymy, kiedy czytamy o nim w Biblii, tak, czyli kiedy pierwszy raz, w 11 rozdziale Księgi Rodzaju, tak, Babel, pomieszanie, tak. Babilon, według Babilończyków w języku akadyjskim, to jest brama bogów. Oni wierzyli, że budując wieżę wejdą do nieba, zrównają się z Najwyższym. Bogowie do nich zstąpią i to będzie ten idealny system, idealne państwo. Babilon staje się Babel. Babel to jest pomieszanie języków, pomieszanie religii, pomieszanie kultur. I tak naprawdę Babilon, słuchajcie, od tamtego czasu już zadomowił się i na kartach Biblii jako symbol, można powiedzieć, sekularyzmu, czy multireligijności, jak wolicie, gdzie wydaje się w takim systemie, że słuchajcie, inni bogowie wygrali, że Jahwe nie jest jedynym Bogiem, ale że inni bogowie wygrali. Dziś można by powiedzieć, oczywiście nikt z ludzi dookoła nas nie czci bogów w takim sensie, że nie wiem, mają tam jakiegoś światowida u siebie w ogródku i oddają teraz cześć światowidowi, tak? Albo jakiegoś Janusa gdzieś tam przy wejściu na ganek, tak? Który patrzy do przodu i do tyłu z dwoma twarzami zwróconymi w dwóch przeciwnych kierunkach i też tam nie spalają mu kadzideł. Ale można by powiedzieć, że dzisiaj tymi bogami, słuchajcie, są różne filozofie, są różne przekonania religijne i niereligijne, i można powiedzieć sekularne, świeckie. W takim systemie oczywiście Bóg nie jest odrzucony jako taki, tak? Możliwość tego Boga, o którym my mówimy, ale Jahwe, prawdziwy Bóg, Bóg Biblii, jest jednym z wielu bogów, jest jednym z wielu możliwości. W dodatku jest najczęściej właśnie Bogiem, który zawiódł. Gdybyście dzisiaj postudiowali takie prądy myślowe jak ateizm i temu podobne, agnostycyzm, to byście się szybko chyba zorientowali, że to jest odprysk chrześcijaństwa, to jest herezja chrześcijańska, która po prostu, gdzie ludzie doświadczyli tego zawodu ze strony Boga na różne sposoby. Nie to, że Bóg zawodzi, tak, ale oni tak to zinterpretowali sobie w swojej rzeczywistości. Bóg zawiódł i jest po prostu jednym z wielu bogów, jest jakąś możliwością, tak? No i pytanie, nie? Właśnie jak my żyjemy, jak my mamy żyć w takim multikulturowym, multireligijnym świecie, nie? Zobaczcie, czy to przypadkiem nie jest tak, że my dzisiaj chrześcijanie też czasami chętnie dajemy ucha tym różnym filozofiom, twierdząc właśnie, że Biblia tak naprawdę nie ma nam za wiele do powiedzenia w takich czy w innych kwestiach, w kwestiach mojej pracy, w kwestiach mojego życia domowego, tak, w kwestiach wychowania dzieci, w kwestiach przyszłości, że ja będę sobie szukał różnych mądrych tego świata, różne książki. Wiecie, teraz jest milion książek, How to coś tam, tak? I miał tu, nie? How to i miał tu. Można sobie znaleźć pełno czegoś takiego na Amazonie, jak się wzbogacić w 100 dni, jak zrobić to, jak uzyskać sukces, jak wychować dzieci, żeby były takie, a nie inne i tak dalej, nie? Także jesteśmy, słuchajcie, z każdej strony bombardowani mnóstwem różnych filozofii. No i pytanie, nie? Pytanie, której narracji, któremu opowiadaniu my wierzymy, tak? No bo wydaje mi się, że o tych rzeczach, które wspomniałem przed chwilą, Biblia uczy jednak i Bóg mówi, czego oczekuje. No i pytanie, czy my wierzymy Bogu, czy wierzymy czemuś innemu, tak? Czy wierzymy Bogu, że świat jest taki, jaki jest i że On zmierza do określonego przez Niego celu? Czy jest zupełnie jakaś inna narracja i filozofia, która ma nam definiować życie? Czyli czy wierzymy, że Bóg jest prawdomówny i jest wierny? Czy raczej wierzymy razem z pogańskimi systemami, że Bóg zawodzi? Że Bóg zawodzi i my jakoś musimy sprawy wziąć we własne ręce, czyli czytaj, innymi słowy mówiąc, musimy pomóc sobie z pomocą wszystkich innych filozofii. Jeśli tak myślimy, że Bóg jest jedną z opcji, no to jesteśmy częścią Babilonu, jesteśmy częścią sekularnego systemu. No ale właśnie pragnieniem i zabieganiem naszych ojców wiary, naszych reformatorów było to, żeby pokazać, że Bóg rządzi, Bóg jest Panem nad wszystkim, że Jemu tylko chwała, że Jego Słowo jest prawdziwe. Bójcie się Boga, oddajcie Jemu chwałę, tak? Wierzcie Jego Słowo. I kiedy właśnie czytamy ten fragment dzisiejszy z objawienia, nagle widzimy wielką zmianę w historii, która nadchodzi. Minęło raptem może 3 dekady od czasu, kiedy Chrystus zmartwychwstał i wstąpił do nieba, i wydaje się, że wiele złego się wydarzyło w Jerozolimie i wokół, i ze strony różnych ludzi względem Kościoła, ale widzimy, że nad Babilonem, nad tym systemem, który przejęli w Jerozolimie, zaczynają się zbierać ciemne chmury Bożego Sądu. To zresztą tak na marginesie jeszcze powiem, że to, że Jerozolima stała się Babilonem, to było tak mniej więcej oczywiste, tak od 100 roku przed Chrystusem. Na początku byli zeloci, byli prekursorzy faryzeuszy, którzy zabiegali o wierność Bożemu Słowu, wierność tradycjom. Natomiast później bardzo szybko synowie Machabeuszy przyjęli grecką filozofię. Zobaczcie, jak to jest, nie? Wierni, zeloci, można powiedzieć bogobojni, zaraz ich synowie odeszli gdzieś do innych filozofii i wprowadzili nawet do tego stopnia, że gdzieś tam w Jerozolimie odbywały się igrzyska na grecką modłę. Także bardzo szybko nastąpił taki synkretyzm, wymieszanie prawdziwej religii z greckimi filozofiami. Także nad Babilonem w tym momencie zaczynają się zbierać ciemne chmury Bożego Sądu. I gdybyśmy mieli się tak naprawdę zagłębić, skąd pochodzą te obrazy, to oczywiste by było, że to jest środkowa część Księgi Izajasza, rozdziały 40-55, no i też proroctwo Jeremiasza. Ale to szczególnie właśnie Izajasz pokazuje w taki dobitny sposób, że pośród Babilonu Bóg okazuje swoją wierność, że pośród Babilonu Bóg zmienia historię narodów. Tak, z jednej strony Izrael, który trafił do niewoli babilońskiej, jest pokrzywdzony, zastanawiają się, czy Bóg o nich zapomina, czy już koniec, jeśli chodzi o łaskę. No i właśnie przez Izajasza Bóg przypomina, że Boża wierność względem jego ludu, względem ludu przymierza, jest niezmienna. Bóg jest Bogiem, i tutaj mówi to dalej Izajasz, że Bóg jest Bogiem całego stworzenia i nie może nigdy tak się stać, że będzie pokonany przez innych bogów, bogów Babilonu. Raczej można być pewnym, że Bóg wybawi swój lud, odnowi przymierze i odnowi całe stworzenie. I co więcej, uczyni to przez swojego sługę. Sługa Pana, to jest kilka pieśni jest w ogóle w proroctwie Izajasza dotyczących sługi Pana. Sługa przyjdzie, wybawi Izraela, okaże sprawiedliwość w świecie, objawi Boga narodom i oczywiście to się odbędzie w jaki sposób? Odbędzie się pośród zmagań, cierpień, czyli liczy się cierpliwość, odbędzie się to pośród haniebnej śmierci, po której wtedy nastąpi zmartwychwstanie i wywyższenie. Także słuchajcie, to też jest bardzo ważne, co się dzieje z Babilonem i jakie powinno być nasze oczekiwanie. Wydaje mi się, że znowu to na co kładli nacisk reformatorzy, nasi ojcowie, to jest to, że musimy w szczególny sposób kłaść, czy w szczególny sposób podkreślać to, o czym mówi Psalm, to o czym mówi początek Biblii, że Pańska jest ziemia, tak? Pańska jest ziemia i wszystko to, co jest na ziemi, jest Pańskie. Czyli innymi słowy, słuchajcie, Psalm 24:1. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na niej mieszkają. Słuchajcie, to jest bardzo, bardzo ważne, żeby kościoły reformacyjne utrzymywały zawsze tę doktrynę, że cały świat, całe stworzenie należy do Boga. Bóg jest Panem całego stworzenia. Z tej perspektywy, słuchajcie, nie ma i nie powinno być czegoś takiego wśród nas, jak jakieś takie domieszki znowu fałszywych filozofii gnostyckich. Czyli co? Zła materia i dobry duch. Tak? To jest błąd, słuchajcie. Z perspektywy właśnie tego, że cała Ziemia należy do Boga, powinniśmy raczej patrzeć na całe stworzenie jako dobre i bardzo dobre we wszystkich swoich kształtach, cząstkach, kolorach, smakach, we wszystkich krzywiznach i liniach prostych. Dlaczego? Bo Bóg jest stwórcą. Ja jeszcze powiem, jaki jest nasz problem. Oczywiście problem jest z powodu grzechu, ale to nie jest problem stworzenia. To nie jest problem materii, którą Bóg stworzył. Bogu zależy na stworzeniu. Bogu zależy na świecie, Bogu zależy na tym, żeby cały świat poznał Jego chwałę. No i niestety jest tak, że w kościołach nadal gdzieś panuje świecki gnostycyzm, świecki dualizm, który rozdziela naturę od łaski. Uwierzyliśmy Kantowi, co nie? Bo czym jest pobożność? Czym jest nasza religia? No czymś naszym prywatnym najczęściej, tak? To jest nasza prywatna sfera i powiem wam więcej. Świat, w którym żyjemy, wspiera nas w takiej idei. światowi, tak, temu systemowi światowemu, Babilonowi, dokładnie na tym zależy, żebyśmy tak wierzyli w naszego Boga, że nasza religia to jest nasza prywatna sprawa, którą możemy sobie uprawiać do woli, bez przeszkód. Mamy wolność religijną, możemy ją sobie uprawiać do woli, ale gdzie? No w swoim domu, w piwnicy, w swoim pokoju, przed telewizorem, wychodząc na ganek. Tam możemy sobie uprawiać naszą wiarę, tak? To jest ta nasza właśnie cząstka naszego prywatnego myślenia. I oczywiście no, jesteśmy zawalani innymi publicznymi filozofiami w tym momencie, wprost z mediów, zapominając, że cała natura, słuchajcie, jak już tak używając języka świeckiego, że cała natura, całe stworzenie są przepełnione łaską Bożą. Każde uderzenie serca, każdy promyk słońca, każda kropla deszczu na liściach jest Boża, słuchajcie, jest, należy do Boga, nie? Zobaczcie, stworzenie, materia, czy natura i łaska zawsze idą w parze. Zawsze idą w parze. Nie ma. I to jest to, do czego reformacja, to jest jedna z tych wielkich nauk reformacji, że nie ma tutaj żadnego podziału. No niestety, Babilon chce, żebyśmy wierzyli inaczej, ale na Babilon, pamiętajcie, spada sąd i spadnie sąd. Babilończycy staną się ofiarami własnych systemów. To też o tym mówi Izajasz. Nie mamy dzisiaj czasu, żeby przejść przez te wszystkie rozdziały. To jest wspaniałe proroctwo, ale ostatecznie się okazuje, że Babilończycy staną się ofiarami własnych systemów, że kielich gniewu, który trafił raz do ręki Izraela, Bóg odwróci, zabierze z ręki Izraela, da Babilończykom. Ale tak naprawdę widzimy też, że zło ostatecznie daje sobie samym własną odpłatę. Co to znaczy? Słuchajcie, tak się dzieje prędzej czy później z każdym systemem bezbożnym, z każdym systemem nieopierającym się na Bogu, na Jego Ewangelii, na Jego Słowie, że te systemy się same pożerają, te systemy się same wykańczają. Taka jest też nasza nadzieja, słuchajcie, w tym świecie. Musimy być poniekąd maratończykami, nie sprinterami, ale maratończykami, bo po prostu jak pozostaniemy Bogu wierni, to zobaczymy, że prędzej czy później wszystkie złe polityki, wszystkie złe polityczne ugrupowania się pożrą. To jest nasza nadzieja, słuchajcie, i to się dzieje. My to widzimy już na przykład na scenie politycznej. Zobaczcie, co się stało przez ostatnią dekadę na lewicy na przykład, nie? Jakie wielkie napięcia, jakie wielkie wrogości się potworzyły. Nie ma żadnej silnej opozycji, tak, która by... To jest jeden z wielu przykładów. Po prostu system, który odrzuca Boga, który nie troszczy się w ogóle żadną sprawiedliwość, no, prędzej czy później musi się sam wykończyć. Także liberalizm to jest nasza wiara, nasza nadzieja. Liberalizm sam się wykańcza prędzej czy później. Ostają się kto? Ostają się wierni. No i nastaje wybawienie. Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają, tak? Także to oni są tymi szczęśliwymi, którzy trwają w Bogu aż, można powiedzieć, po śmierci, poza śmierć. Także liberalizm się sam wykańcza, nastaje wybawienie w historii. Izajasza 52,7 mówi o tym, który zwiastuje dobrą nowinę, a Jan rzeczywiście widzi tego, który przychodzi, zwiastuje dobrą nowinę. I to jest dobra nowina, słuchajcie, która jest ogłoszona nie nam tutaj gdzieś w prywatnych domach, w prywatnych pokojach, w naszych prywatnych myślach, ale to jest, słuchajcie, anioł, który przelatuje środkiem nieba i tą dobrą nowinę ogłasza nad wszystkimi, wszystkim ludziom. Widziałem innego anioła lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować komu? Mieszkańcom ziemi, wszystkim narodom, plemionom, językom, ludom, tak? Słuchajcie, żaden człowiek, żaden naród nie może uciec przed tym faktem, że to jest Boży świat, i że to są Boże rządy, że Bóg się upomni o wszystko, co jest Jego. A co jest Jego? No wszystko. Także Bóg się prędzej czy później upomni o te sprawy. Nie? Czyli musimy, moim zdaniem to jest właśnie to, do czego dążyła też reformacja. Musimy pamiętać i powinniśmy w zasadzie pamiętać o tym publicznym aspekcie i w tym publicznym aspekcie Ewangelii też działać, że ta dobra nowina, o której my słyszymy, którą znamy, nie dotyczy tylko nas samych, ale dotyczy całości, dotyczy całego świata. Nie, bo nasza Ewangelia, którą najczęściej wierzymy, to jest ta Ewangelia kantiańska, trochę taka ja mówię. Oczywiście ona, poniekąd te rzeczy są prawdziwe. Zobaczcie, Bóg cię ukocha. Bóg ci przebacza. Bóg obiecuje ci dać rozkosze, błogość przyszłego życia w niebie czy gdzieś tam. Nie, to są poniekąd prawdziwe rzeczy, ale ja wam powiem w porównaniu z tym, co jest Ewangelia. Ewangelia jest tym, to taka Ewangelia, którą słyszymy, że Bóg cię kocha, Bóg ci przebacza, to jest tyle. Nie? To jest Ewangelia. Ewangelia w wymiarze publicznym, w wymiarze państwowym, w wymiarze narodowym, w wymiarze no, każdym jednym. Tak? Także niestety to jest chyba błąd dzisiejszego też protestantyzmu w wielu, wielu kościołach, może też w naszym myśleniu, że wzięliśmy ten jeden mały aspekt Ewangelii, ten nasz prywatny aspekt i uczyniliśmy go niemal całym przesłaniem zwiastowania, ewangelizacji w tym świecie, tak? Nie, że dla nas ewangelizacja to sensu stricte to jest przyjście do kogoś i powiedzenie uwierz, bo Bóg cię kocha, tak? Uwierz, a Bóg ci przebaczy, tak? I słuchajcie, to też jest, że tak powiem, w tej pełni, to też jest właściwy element, tak? Ale to nie jest cała Ewangelia. Zobaczcie, Ewangelia ma charakter publiczny. To, co wynika w ogóle z Izajasza, to, co wynika z objawienia Jana, to jest to, że ta Ewangelia brzmi tak. Bóg sprawuje władzę nad narodami. Bóg osądza Babilon, zbiera swój lud w Nowym Jeruzalem. Bóg w sposób publiczny wraca, czy przychodzi w historię, by trwać i by działać wśród swojego ludu. A to znaczy, że słuchajcie, że każdy, że tak powiem, każdy wierzący, każdy kościół w zasadzie może mieć wielką nadzieję, że Bóg osądzi ich oprawców. Myślimy, nie wiem, o krajach, modlimy się o kraje afrykańskie, o Daleki Wschód. Bóg na pewno zadziała, Bóg przychodzi. Bóg przyjdzie, aby działać pośród swojego ludu. No i po trzecie oczywiście zbawienie, samo wybawienie z opresji, przepraszam, jest takie, że Bóg na oczach narodów dokonuje zbawienia swojego ludu. Także ludzie się zdziwią, jakie rzeczy się będą działy na ziemi. Jeszcze nie raz ludzie się zdziwią, że ich wspaniałe plany, ich wspaniałe filozofie, ich wspaniałe socjalne, że tak powiem, wymysły, mówiąc o polityce, spełzną na niczym, że się to wszystko rozwali. I zobaczcie, co się dzieje. Bójcie Boga, oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. Co to wszystko oznacza? To jest wielkie zwiastowanie publiczne tego, że Bóg w końcu wszystko po swojemu poukłada. Bóg w końcu wszystko poukłada tak, jak należy. Bójcie się Boga, trwajcie, czekajcie, tak? Tu się okaże wytrwanie świętych, jak mówi Jan pod koniec tego fragmentu, na początku 12 wersetu. Tu się okaże wytrwanie świętych. Bóg w końcu wszystko poukłada. Także Babilon upada. Babilon upada po tym, jak próbowała ona upić wszystkie narody winem swojej rozpusty. To nie może tak być, że narody będą się bez ograniczenia czasowego jednoczyły przeciwko Bogu. Boży sąd przyjdzie na pewno. Bóg wszystko wywróci, można powiedzieć, do góry nogami i ten sąd będzie sprawiedliwy, kompleksowy i kompletny. Tak? Na przeniknie wszystko, można powiedzieć. I oczywiście czasem znamy to z listów Piotra, czasem wydaje się, że Bóg zwleka, czasem alleluja, trzeba by powiedzieć, że Bóg zwleka, bo też nam daje dużo cierpliwości. Musimy mieć tę właściwą perspektywę, ale słuchajcie, to On nie zwleka na wieki, ale przychodzi zawsze we właściwym czasie, by zaprowadzić swój porządek. Także to jest też wielka nadzieja i to, w czym reformatorzy trwali, że Boże sądy nadchodzą, Bóg wszystko posortuje, Bóg wszystko poukłada. I tak już mówiłem, wydaje nam się czasami, że ten świat jest zły, że ta materia jest zła. Że tak naprawdę gdzieś tu tkwi w czymś jakiś problem ontologiczny. Że my nie jesteśmy tym, czym powinniśmy być. Wydaje mi się, że nie do końca jest tak, że naszym głównym problemem nie jest złe stworzenie, bo stworzenie jest dobre, wydaje mi się. Problemem jest czas. Tak naprawdę wszystkie nasze napięcia tego życia wynikają z niedopełnionego czasu. Wynikają, innymi słowy, z naszej złej perspektywy na czas, z naszego braku cierpliwości. To są te największe napięcia, tak? No bo my wiemy, że najlepsze dopiero nadejdzie, tak? My wiemy, że najlepsze dopiero nadejdzie i jeśli już trochę żyliśmy na tym świecie, to też wiemy, że czasami obecnie warto zrezygnować z dobrych rzeczy. Po co? No bo chcemy prosperować jeszcze bardziej w przyszłości, tak? Czyli to jest ten schemat umierania dzisiaj dla siebie, tak? Bierzemy swój krzyż. Dlaczego? Nie dlatego, że jesteśmy sadomaso, ale raczej dlatego, że wierzymy w zmartwychwstanie trzeciego dnia, tak? Wierzymy w zmartwychwstanie po krzyżu. Dlatego jesteśmy w stanie w ogóle przyjąć na siebie ten krzyż. Także czasem dzisiaj odrzucamy satysfakcję, ponieważ chcemy co? Chcemy osiągnąć pełnię satysfakcji. I to jest też obietnica, o której czytamy w Księdze Objawienia, że zarówno ziemia, jak i niebo zostaną odnowione. 21 rozdział. Nowe Jeruzalem wstępujące z nieba, aby w objęciu, aby w uścisku spotkać się z ziemią. To jest to, o co się modlimy każdej niedzieli. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Bądź wola Twoje jako w niebie, tak i na ziemi. O co my się modlimy? Panie, zabierz nas do nieba? Nie. Modlimy się o to, Panie, niech Twoja wola, niech tak jak jest w niebie, niech będzie dokładnie tak samo na ziemi. To jest nasza nadzieja, która się realizuje w czasie. I to jest też, słuchajcie, zadanie Kościoła każdej niedzieli. Nie wiem, ja wam już kiedyś o tym wspominałem, ale w ogóle myśląc o czymś takim jak liturgia, ja wiem, że niektórzy się strasznie boją tego typu słów, ale ta posługa, którą Kościół pełni w każdej niedzieli, to jest tak naprawdę jedna i ta sama posługa, bo my tu przychodząc w to miejsce, na nabożeństwo, wiecie, czego powinniśmy doświadczać każdej niedzieli? Świata takiego, jaki powinien być. Ogólnie rzecz biorąc, jakbyście poczytali trochę właśnie teologów liturgii, to byście zobaczyli, że zazwyczaj definicja jest ta sama. Nabożeństwo to jest tak naprawdę przeżycie czasu, który dopiero nadchodzi. To jest unaocznienie, uwidocznienie tego, co dopiero będzie, tak? Czyli my tutaj, to co robimy, to dajemy poczucie tego, jak powinno być. Sprzedajemy wam, czy nam wszystkim, ten świat, który nadchodzi, tak? Żyjemy światem, który dopiero ma być. To jest nasza eschatologia, to jest nasza przyszłość, nasza pewność, tak? To jest ten świat, który Bóg zaprowadza. Jest to ten świat prawdziwy, który nadchodzi. Także nabożeństwo powinno sprawiać, że my właśnie takiego świata będziemy pragnęli. To poniekąd jest naturalne, że kiedy wychodzimy z tego nabożeństwa, idziemy do domu, to odczuwamy jakąś lekką depresję, bo jak ciężką, no to też trzeba szukać pomocy, ale że odczuwamy lekką depresję, że świat nie jest taki jak tutaj, że tutaj tak fajnie się czuliśmy z przyjaciółmi, pokój, tak, miłość, dzielenie się darami i tak dalej. To wszystko powinno być rzeczywiste też tam. Ale my na to czekamy i to jest nasza nadzieja i to nadchodzi. Spożywamy wieczerze w tym samym znaczeniu. Spożywamy wieczerze dlaczego? No bo wierzymy, że większa uczta, ta prawdziwa uczta, to, nie, to też jest prawdziwe, ale, ale ta wielka wieczerza, ta wielka wystawna uczta jeszcze nadchodzi. Także słuchajcie, jest kilka różnych aspektów, o których należy pamiętać. Wszystkie dotyczą jednego i tego samego, czyli publicznej Ewangelii. Dziś też ścieramy się z Babilonem. Pamiętajmy, że Babilon nadal chce, żebyśmy bawili się w religię na własnym podwórku. Tak? Wszystko by było dobrze, słuchajcie. Wszystko by było super nawet w kościele średniowiecznym, gdyby tylko Marcin Luther głosił swoje przemyślenia gdzieś tam może swoim kolegom na korytarzu. Co najwyżej. A może najlepiej, gdyby sam tylko tak wierzył i gdzieś tam się modlił spokojnie w swojej małej celi mnicha do Pana Boga. Tak? Babilon uwielbia, kiedy my wierzymy, że Ewangelia polega na tym, że Bóg nas kocha, że Bóg nam przebacza, że Bóg nam obiecuje rozkosze i błogość przyszłego życia z Bogiem. No bo do czego to nas prowadzi? No tylko do tego, że najlepiej już, żeby nas Pan Bóg stąd zabrał. Bo ten świat jest zły. Ten świat jest wrogi i Bóg nie chce mieć z tym światem nic wspólnego. Sekularyzm, Babilon będzie zawsze wspierał tego typu pobożność. Ale widzicie, to jest właśnie to wezwanie reformacyjne. My za reformatorami powinniśmy wierzyć w publiczną sferę Ewangelii. Nie? Zobaczcie, wielu reformatorów kierowało swoje wysiłki na co? Na polityczne władze, na całe społeczeństwa. Nie? Czy my jesteśmy gotowi w ogóle na taki jakiś ruch? Ja nie wiem. Czy nasze kościoły są, nie wiem, kościoły CRC w Europie, w Polsce, czy nasz własny kościół, jesteśmy na tym... Nie wiem, gdyby się nagle okazało, słuchajcie, że współczesne elity upadają, to czy my mamy cokolwiek do powiedzenia w sferze kultury i polityki? Nie? Liberalizm zawsze się będzie ograżał, że zawsze się będzie obawiał, że nasze religijne pasje zagrażają porządkowi publicznemu, pokojowi publicznemu i zawsze będzie starał się, żebyśmy my utrzymali swoją pobożność w sferze naszej prywatności. I gdyby reformatorzy, słuchajcie, tak działali, to nigdy by się nie stało, że Luther by napisał jakieś traktaty dla niemieckiej arystokracji. Calvin by się pewnie nigdy nie trudził, żeby napisać traktat dotyczący politycznego autorytetu. Skąd pochodzi w ogóle taki autorytet i władza? Bucer pewnie nie pisałby do króla Edwarda VI odnośnie reform kościoła. Nie? Gdyby nikt z nich nie wierzył w publiczność Ewangelii, w ten publiczny aspekt Ewangelii. Także już kończąc, słuchajcie, co Boży lud może zrobić w obliczu Babilonu? Jedną rzecz na pewno. Zachować cierpliwość, zachować posłuszeństwo, zachować wierność, pamiętając, że śmierć została pobita, że wróg został rozgromiony, że szatan nam nie groźny. Jezus dowodzi nader jasno, słuchajcie, że zmartwychwstanie nadchodzi, że zmartwychwstanie musi nadejść, a wraz ze zmartwychwstaniem nadchodzi wywyższenie. Nie? O tym czytamy pod koniec 15 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Zobaczcie, jakie jest wezwanie dla nas. Rozdział cały dotyczy właśnie zmartwychwstania. Tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni. To jest jeszcze troszkę trudniejsze. Zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Bóg wszystko widzi, słuchajcie. Bóg widzi nasz zapał, Bóg widzi naszą wiarę. I słuchajcie, On nas sowicie, On nas wynagrodzi za naszą wierność. Warto. Nie? To jest zadanie Kościoła. Pierwsze i najważniejsze. Trwanie w wierności Bogu. wierna praca dla Niego i też publiczne ogłaszanie, że ten świat nie jest po prostu właściwym światem, że ten świat nie jest sam sobie amuzą światem, tak? My wierzymy w publiczną Ewangelię, według której Bóg panuje nad narodami, manifestuje się publicznie na rzecz swojego ludu i naprawdę, słuchajcie, popatrzmy na historię nawet ostatnich 50 lat. Bóg zbawia swoich wiernych z opresji na oczach narodów. Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za publiczną Ewangelię wygłoszoną przez apostoła Jana, za wielkie nadzieje i wielkie zapewnienia odnośnie tego, Boże, że Ty przychodzisz, Ty dokonujesz swoich sądów, Ty, Panie, zmieniasz oblicze świata. Spraw, byśmy wiernie Tobie, Panie, trwali, tak jak nasi ojcowie reformatorzy, na straży Twojego słowa. Byśmy, Panie, zabiegali o Twój porządek w naszych domach, w naszym kościele, dookoła nas, Panie. Spraw, byśmy też głosili, że Ty jesteś Królem nie tylko naszych serc, nie tylko naszych prywatnych spraw, ale Ty jesteś przede wszystkim Królem wszystkich narodów i że, Panie, Ty przychodzisz, aby upominać się o wszystkie narody. Dodaj nam wiary, dodaj nam szerokich perspektyw na nasze życie tutaj na ziemi. Amen.